Gościem Poranka Wnet jest dr Bartosz Bojarczyk, Katedra Stosunków Międzynarodowych UMCS-u. Dzień dobry, panie doktorze.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Iran z dwóch teraz rzeczy słynie. Pierwsza, no to współpraca militarna z Rosją, druga to te demonstracje, zamieszki, kolejne ofiary rządów irańskich. Zacznijmy od tej drugiej sprawy. Czy to nadal trwa? Czy ludzie w Iranie, Persowie nadal się buntują?
Panie redaktorze, szanowni państwo, no te protesty nadal trwają. Wczoraj miała miejsce eskalacja nawet tych protestów ze względu na to, że to była 40. rocznica śmierci tej młodej osoby, Mahsy Amini. W szyizmie jest to taki no, dość ważny dzień, kiedy to żałobnicy zbierają się, prawda, by uczcić pamięć tej osoby, która zmarła. I w Iranie wczoraj miały miejsce bardzo gwałtowne zamieszki w wielu miastach Iranu, bo tam prasa donosi, czy też serwisy zagraniczne, choćby z zachodnie, donoszą o masowych protestach w miastach Kurdystanu, ale one miały miejsce także w innych miastach, w Teheranie, w Maszadzie, na południu, w Kermanie, więc te protesty trwają. No, policja cały czas, też policja, siły bezpieczeństwa cały czas, prawda, strzelają do tych młodych ludzi, chociaż to już nie tylko młodzi ludzie, protestują, więc no, zamieszki, te demonstracje, protesty trwają i no, celem jest tutaj może nie obalenie reżimu, ale wymuszenie na reżimie jakiejś liberalizacji życia, bym powiedział, społecznego.
Czyli to nie jest taki protest, który ma doprowadzić do zmian rządów w Iranie, tylko to jest taki protest, który ma przekonać tych, którzy rządzą, do tego, żeby zmienili sposób postępowania.
To znaczy ja myślę, że celem tych młodych ludzi, czy też celem protestujących jest, no oni chcieliby, żeby ten rząd upadł, prawda, żeby ten system upadł, no ale niewielu z nich w to wierzy. Rozmawiałem w ciągu ostatnich dni ze znajomymi, z przyjaciółmi w Iranie i oni są świadomi, że Islamska Republika stoi na twardych nogach. Więc no hasła, prawda, one tam pojawiają się, hasła i są skandowane, prawda, śmierć dyktatorom, śmierć Islamskiej Republice, ale no według wszystkich, prawda, no także nie jest raczej trudno sobie wyobrazić, że reżim by odpuścił nagle, posiadając pełnię władzy, nagle by ten reżim, prawda, się sam zamknął. Więc tutaj raczej chodzi o pokazanie, czy też no realnie o pokazanie sprzeciwu i też no zmuszenia rządzących do zastanowienia się, prawda, czyli tak jak powiedziałem, liberalizacji tej może trochę polityki społecznej, chociaż od razu dodam, że no, reżim nie ma na to w ogóle żadnej ochoty i radykalizuje swoją postawę, czego są tutaj dowodem, prawda, kolejne otwarcia ognia, prawda, do demonstrujących.
A czy ta siła demonstracji wzrasta, czy ona jest malejąca?
Znaczy my nie jesteśmy w stanie tego powiedzieć, ja śledzę to dość uważnie, ja bym powiedział, że ten taki entuzjazm pierwszy, prawda, gdzieś został wygaszany, no ale to, co się działo wczoraj, ale przede wszystkim w nocy z wczoraj na dzisiaj, prawda, z ubiegłej nocy, no będzie kluczowe, gdyż no jakby te protesty wybuchły z nową siłą właśnie poprzez tą rocznicę, ale także no tutaj do tego grona, prawda, tych osób, które no, dołączają inni, chodzi mi tych, którzy zostali zabici, więc pamiętajmy, że w 1978 roku też nic nie wskazywało, że rewolucja nagle się powiedzie, a ona miała dość podobny przebieg. No ja życzyłbym Irańczykom, żeby ona miała taki sam przebieg jak w 1978 roku, chociaż na pewno teraz reżim od początku inaczej tą sprawę załatwia i bardzo zdecydowanie walczy z tymi demonstrantami.
Kiedy po raz ostatni był pan w Iranie?
To było jakieś 6 lat temu.
Dawno, dawno temu. Irańczycy ponoć słyną z gościnności.
Jak najbardziej. To jest bardzo gościnny naród, to jest bardzo dumny także naród, więc oni żyją w niejako schizofrenii, bo z jednej strony jest to otwarte społeczeństwo, otwarte na, bym powiedział, na obcych, prawda, na nowinki, na normalny świat, prawda, i zawsze było tak otwarte. Z drugiej strony funkcjonują w islamskim reżimie, w którym no młodzi ludzie, ciężko, żeby im się odnaleźć, bo młodzi ludzie chcieliby żyć tak jak żyjemy my, czy też inne społeczeństwa otwarte.
A społeczeństwo jest szczelnie zamknięte, to można porównać do systemów komunistycznych i to w tych twardych komunistycznych krajach, takich jak Korea, takich jak Chiny, takich jak Rosja Sowiecka?
No myślę, że trochę mniej. Ja bym jednak raczej tutaj pomówił, że no, rząd jednak daje upust temu prawda, zagrożeniu, jakim są młodzi ludzie. Oni w dużej mierze mogą emigrować. Oczywiście to wiąże się z ogromnymi kosztami, z łapówkami, ale jest możliwość wyjazdu z tego państwa. Ale oczywiście, jeżeli ktoś jest wrogiem reżimu, no to idzie na długoletnie, będzie skazany, czy też był skazany na długoletni wyrok, prawda, i ciężko mu takiej osobie na pewno odnaleźć się w Iranie, a dodatkowo jego rodzina no ma ogromne przykrości, jakie problemy z tym związane.
A jak silna jest opozycja poza granicami Iranu?
Znaczy, no ta opozycja, no wczoraj mieliśmy do czynienia na przykład z ogromną demonstracją, tak, w Berlinie, czy też w Londynie, w Berlinie to było ponad 80 tysięcy osób, ale no chciałbym jeszcze zwrócić uwagę na to, że ta opozycja zarówno wewnątrz nie jest zorganizowana, ta opozycja na zewnątrz, ona nie ma realnego wpływu na to, co się dzieje wewnątrz Iranu. Iran jest, to znaczy reżim Iranu odizolował Iran pod względem finansowym, sankcje ekonomiczne nałożone przez państwa zachodnie, Stany Zjednoczone, inne państwa, one także izolują Iran i uniemożliwiają jakby przepływ, bym powiedział, no nie wiem, finansów i innych rzeczy do Iranu, co tak naprawdę no, nie pozwala na skonstruowanie jakiejś opozycji, już nie mówię o opozycji zbrojnej, tylko mówię o jakiejś opozycji politycznej, gdyż ona jest pacyfikowana przez członków reżimu, przez reżim, prawda? Więc tutaj ja nie brałbym pod uwagę tutaj czynnika zewnętrznego, opozycji zewnętrznej jako jakiegoś determinanta mogącego kształtować sytuację wewnątrz Iranu.
Na pewno śledzi pan stosunki irańsko-rosyjskie i dlaczego Irańczycy zdecydowali się na to, żeby sprzedawać broń, sprzedawać drony Rosji?
Odwrócę pytanie, a dlaczego na to zgodzili się Amerykanie? Bo to jest suwerenne prawo każdego państwa, by utrzymywać kontakty handlowe z innymi suwerennymi państwami. Ja tutaj nie bronię Iranu absolutnie, ale w stosunkach międzynarodowych my przekazujemy broń Ukrainie, sprzedajemy ją, no więc Iran robi to samo dla swojego sojusznika. No na tym Chiny gdzieś tam po cichu także to robią. Iran też nieoficjalnie, więc Iran posiada taką technologię, której brakuje Rosji i wypełnia tą lukę, mając na uwadze inne benefity, prawda, natury politycznej, ekonomicznej, czy też nawet wojskowej.
Bo za tymi dronami też idą inne transakcje gospodarcze.
Jak najbardziej, no zacieśnia się ta współpraca, czego dowodem są na przykład prowadzone wspólne manewry wojskowe. Ja nie wiem, jak Rosja wystawiła jakieś prawda, środki bojowe do wspólnych manewrów wojskowych na Morzu Kaspijskim, ale one są prowadzone. Ale no ta współpraca jest zacieśniana i to w ostatnich latach widać dość szczególnie, że Iran jako reżim, prawda, czy też polityka Iranu chyli się ku wschodowi. Jest to odniesienie, prawda, jest to jakby rezultat tych polityki mocarstw zachodnich, ale także tej no jakby korelacji interesów zarówno wewnątrz irańskich, no jak i polityki zagranicznej Iranu z celami Rosji, jak i Chin.
Jakiś błąd pana zdaniem Zachód w stosunkach z Iranem popełnił?
Ja myślę, że rozwiązanie układu nuklearnego, czy wystąpienie z układu nuklearnego podpisanego w 2015 roku, a wystąpienie z Stanów Zjednoczonych za prezydentury Donalda Trumpa było ogromnym błędem, bym powiedział, no, takim strategicznym polityki Stanów Zjednoczonych, jak i państw zachodnich w stosunku do Iranu, gdyż to ukazało Iranowi, że Zachód nie jest żadnym partnerem, na którym można polegać, że jakiekolwiek umowy z Zachodem, ze Stanami Zjednoczonymi nie są umowami wiążącymi. Iran wypełniał wszystkie postanowienia tego układu, miał nadzieję, prawda, na powrót do tego świata, bym powiedział, bez sankcji, świata ekonomicznego, bo tutaj nie chodzi o świat polityczny. No niemniej jednak tak się nie stało i to było jakby ostatnim dowodem dla reżimu ajatollahów, że nie tędy trzeba szukać drogi i ze zwrot na wschód był taki, bym powiedział, już strategiczny. Ten zwrot na wschód, on miał miejsce od końca lat 80., ale gdzieś poprzez lata 90., 2000 i w XXI wieku no Iran jednak grał na dwóch frontach. Obecnie widzę, że reżim ajatollahów obrócił się na wschód i jakby tutaj nie szuka jakiegokolwiek porozumienia, czy też jakiegokolwiek, powiedziano, odprężenia w stosunkach z Zachodem, a tak samo Zachód, jakby ta ambiwalentna postawa, negocjacje nuklearne stoją w miejscu, pomimo że były dość owocne, to jednak zostały zatrzymane.
A gaz i ropa z Iranu płyną w kierunku zachodnim, czy są sankcje i zakaz importu gazu i ropy z Iranu?
Znaczy, no, sankcje funkcjonują, niemniej jednak, tak jak powiedziałem, Iran obrócił się na wschód. Iran gro, czy większość, prawda, surowców energetycznych, które są eksportowane z Iranu, one są eksportowane na wschód, one są eksportowane do Chin, ale także innych państw azjatyckich i ten kierunek jakby się zwiększa. Prawda? Iran został odcięty od rynków zachodnich, ale niemniej jednak czynniki, i tutaj bym powiedział, zarówno czynniki rosyjskie, jak i chińskie umożliwiają Iranowi handel surowcami energetycznymi na rynkach międzynarodowych poprzez spółki, tak nazwane spółki skarbu państwa, tak, rosyjskie czy też chińskie, czy też mówimy tutaj o state-owned companies, które nie robią sobie nic sankcji nakładanych przez Amerykanów, bo oni nie współpracują z Amerykanami i umożliwiają właśnie Iranowi sprzedaż tych surowców na rynkach międzynarodowych. Ale jeszcze raz podkreślę, w ostatnich, bym powiedział, 10-15 latach ten kierunek eksportu surowców energetycznych, absolutnie on jest ukierunkowany na Azję, a nie na świat zachodni.
Ponieważ w studio przy krakowskim przedmieściu mamy zdjęcie Bosforu, zapytam o relacje turecko-irańskie.
Te relacje są bardzo skomplikowane z tego względu, że państwa współpracują na niektórych obszarach, a na niektórych obszarach się konfrontują. No tutaj Nagorno-Karabach, konflikt ormiańsko-azerski, no tutaj stawia te dwa mocarstwa regionalne po przeciwnych stronach. Tak samo Syria, czy też sytuacja w Syrii, konflikt w Syrii, także raczej tutaj no, mówi o konfrontacji pomiędzy tymi dwoma mocarstwami, chociaż oba te mocarstwa regionalne, Iran i Turcja, zdają sobie sprawę, że utrzymanie dobrych stosunków jest w interesie obu tych państw. Tak? Dlaczego? Dlatego, że no, po pierwsze ogromna wymiana handlowa dla Turcji. Z jednej strony Iran jest źródłem surowców energetycznych, bo sprowadzają z Iranu sporo gazu czy ropy naftowej, jakże innych produktów. Dla Iranu Turcja jest także takim cichym ułatwiaczem obchodzenia sankcji, prawda? Niemniej jednak, no tutaj ta rywalizacja regionalna stawia ich po przeciwnej stronie, jeszcze raz powtórzę, chociaż Turcja stara się grać taką rolę mediatora, bym powiedział, cichego mediatora w stosunkach Iranu z innymi regionalnymi państwami, czy też mocarstwami regionalnymi. Może negocjatora, to czy też mediatora to za dużo, ale ułatwiacza pewnych procesów, tak bym to nazwał.
A co w Iranie albo w prasie światowej mówi się o tym, o tej śmierci Irańczyka, człowieka odpowiedzialnego za handel bronią i za sprzedaż tych dronów śmiercionośnych Rosji?
To znaczy, w Iranie nie ma o tym na ten temat żadnego tematu, prawda? Ta informacja została zamieciona. Ja bym powiedział, że mamy do czynienia tutaj to jest przedstawiciel Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej. Za produkcję dronów, za eksport dronów odpowiada prywatna firma, która jest w rękach formacji militarnej, prawda? No, bo to są jedna z części sił zbrojnych Iranu. Tak naprawdę mamy tutaj taką rozmycie kompetencji z tego względu, co widzimy w całym naszym świecie. Iran mówi, to nie my, to firma irańska sprzedaje to firmie rosyjskiej, więc tak naprawdę to jest prywatny biznes, drony są produkowane prywatnie, chociaż to wszystko jest w rękach państwowych. No w Rosji no mamy tutaj takie rozmycie tej odpowiedzialności, prawda, poprzez różnego rodzaju spółki córki, czy też spółki fasadowe. I to samo ma miejsce właśnie w Iranie, że te drony, ale także inne wyposażenie militarne, bym powiedział, nie broń, ale inne systemy GPS i tak dalej, które Iran dostarcza Rosji, co ciekawe, bo Iran sam produkuje niektóre z tych z tego niektóre z tego wyposażenia. Tak więc no, te, ja bym powiedział, że to nie jest nic ważnego z punktu widzenia Iranu, bo to jest osoba zastępowalna. A tak naprawdę służby bezpieczeństwa, czy służby wywiadu państw zachodnich, one nie do końca rozgryzły tą grę, zanim ona nastąpiła. Więc teraz gdzieś starają się poznać lepiej te mechanizmy, które Iran, no bym powiedział, no na przykładzie Stanów Zjednoczonych i innych państw zachodnich zaadoptował i zasymilował się do tych warunków.
Czy jest coś, co Zachód może zrobić, żeby przeciągnąć Iran na swoją stronę?
No właśnie nie uważam, żeby to już chyba było możliwe, z tego względu, że na pewno podpisanie układu nuklearnego z Iranem, który byłby no dobry dla Iranu i dla państw zachodnich, czy też dla mocarstw światowych, to po pierwsze zniesienie wszelkiego rodzaju sankcji absolutnie od razu, no i próba przekupienia Iranu, to znaczy przeciągnięcia go na własną stronę poprzez ogromne inwestycje w Iranie, prawda? No ale tutaj musimy zadać sobie pytanie, no bo Zachód wtedy musiałby pójść na ogromny kompromis i dofinansowywać reżim Iranu kosztem społeczeństwa Iranu. Więc tutaj mamy do czynienia no, z taką rozbieżnością interesów i rozbieżnością celów, gdy z jednej strony państwa zachodnie chciałyby zmiany, prawda, zmiany reżimu w Iranie, a nawiązując z nim kooperację jakoś szerszą, no doprowadzałby do tego, żeby bezpośrednio finansował ten reżim. Więc tutaj Zachód zabrnął w dość ślepą uliczkę, bym powiedział, z której, gdzie Iran jest w ogromnym głodzie kapitałowym, tak, finansowym i Iran potrzebuje ogromnych pieniędzy, by inwestować w własną gospodarkę, by utrzymać jakikolwiek wzrost gospodarczy, a przede wszystkim by powstrzymać te nienegatywne procesy ekonomiczne, które mają miejsce. Inflacja to jest ponad 46% za ostatni miesiąc, więc bym powiedział, no i Zachód jest tutaj w bardzo ciężkiej sytuacji. Ten czas kooperacji i woli Iranu no, został gdzieś zaprzepaszczony, bo państwa zachodnie uważały, że mogą zmusić Iran do ustępstw. No i Iran pokazał, że niekoniecznie, prawda, że ten reżim jest dość stabilny. Dość, to dobre określenie, a pod względem ekonomicznym na tyle wydajny, by nie upaść, przepraszam, wydolny, by nie upaść. No i pomoc tutaj, chociaż właśnie ani Rosja, ani Chiny może w większym stopniu, ale Rosja nie ma środków kapitałowych, by inwestować w Iranie, więc to ja widzę jedyną szansę państw zachodnich, które mogłyby w ten sposób jakby uzgodnić jakieś warunki współpracy, że my dajemy inwestycje, ogromne pieniądze, a wy na przykład coś liberalizujecie wewnątrz Iranu i zmieniacie swoją orientację międzynarodową.
Ale Iran też posiada ogromne bogactwo. Może wystarczyłoby przy tych cenach gazu i ropy sprzedawać gaz i ropę i wtedy strumień pieniędzy by do Iranu popłynął.
Tak, panie redaktorze, ale Iran, jego zarówno sektor wydobycia ropy naftowej jest w bardzo ciężkim kryzysie inwestycyjnym. Te instalacje, które wydobywają ropę, która jest eksportowana, one są już nieefektywne i one potrzebują albo rekonstrukcji, prawda, albo budowy na nowo, a przemysł, bym powiedział, gazowy, wydobywczy jest bardzo niedofinansowany i on jest istotą na standby tak naprawdę. Iran konsumuje coraz więcej surowców, coraz mniej eksportuje, co nie jest nie tylko wynikiem sankcji ekonomicznych, ale jest także wynikiem ogromnych problemów strukturalnych, infrastrukturalnych i finansowych. Iran nie jest w stanie zwiększyć wydobycia i eksportu w jakimś tam radykalnym stopniu. Więc to, co teraz się utrzymuje, ten eksport, ja myślę, że jest możliwość, Iran miałby możliwość zwiększenia go o 50%, jeżeli chodzi o ropę naftową i o jakieś 20%, może góra 20%, jeżeli chodzi o gaz ziemny, ale bez inwestycji oraz bez transferu technologii do Iranu, no niestety Iran jest w kropce, bo te ogromne złoża są niezagospodarowane albo są zagospodarowane w sposób niewystarczający, by móc finansować ogromne projekty ekonomiczne. Chciałbym jeszcze dodać, że gospodarka Iranu to nie jest tylko gaz i ropa. Iran po Turcji, gospodarka Iranu po tureckiej gospodarce jest najbardziej zdywersyfikowaną gospodarką na Bliskim Wschodzie. Przepraszam, no w zatoce, no ale dobrze, na Bliskim Wschodzie, bo tutaj mówimy, mogę nawet mówić tak o te za całości, więc Iran ma ogromne problemy strukturalne, ogromne problemy ekonomiczne, a te sankcje i ta presja ze strony Zachodu, ona nie doprowadziła do upadku Iranu, a tylko doprowadziła do usztywnienia pozycji międzynarodowej Iranu i tego takiego nieprzejednanego stanowiska w stosunku zarówno do własnych obywateli, którzy są oskarżani bezpośrednio o to, że są prawda, szpiegami czy też wysłannikami Zachodu, którzy mają zniszczyć Islamską Republikę Iranu, a także no, w stosunku to usztywnione pozycje w stosunku do państw zachodnich i coraz lepsze prawda, stosunki z państwami, z Rosją no, i z Chinami.
Czyli można mówić o takim trójkącie sojuszników Teheran, Pekin, Moskwa?
Myślę, że tak, no bo to nawet w 2001 roku Iran podpisał z Chinami taki traktat o strategicznym partnerstwie na 25 lat. Tam ogromne inwestycje Chiny obiecały, znaczy nie tylko obiecały, ale są już realizowane w ramach tego strategicznego partnerstwa. Rosja tak naprawdę od końca zimnej wojny była jednym z głównych adwokatów Iranu na arenie międzynarodowej. To się nie zmieniło. W 2007 roku w czasie wizyty Putina w Teheranie nawet tam najwyższy przywódca Ajatollah Khamenei zaproponował Rosji strategiczne jakby takie partnerstwo czy strategiczną kooperację, co wiązało się także z nawiązaniem sojuszu militarnego. Wtedy Rosja to odrzuciła. No, to były inne czasy, 15 lat temu. Wtedy Rosja to odrzuciła. Obecnie uważam, że taka propozycja ze strony Iranu by się spotkała z pozytywnym odzewem Rosji, ale to już nie jest ten sam Iran. Iran nie podpisze czegoś takiego z Rosją, bo nie chce być wplątany w konflikt, prawda? W konflikt, który Rosjanie, czy konflikty, które Rosjanie wywołują, prowadzą. Ale sądzę, że tak. Myślę, że to nie tylko Iran, Chiny, Rosja, ale no, świat staje się coraz bardziej podzielony i jednym z tych bloków może być, no, tych bloków antyzachodnich, prawda, może być tutaj właśnie ten trójkąt Moskwy, Teheranu i Pekinu.
A jaka jest największa różnica w życiu codziennym między Teheranem a Lublinem?
Ja bym powiedział mniej ludzi, to po pierwsze, mniej zanieczyszczenia powietrza.
W Lublinie czy w Teheranie?
Nie no, w Lublinie mniej ludzi, oczywiście Teheran jest wielką metropolią i że jesteśmy położeni na inno i czego nie widzę w Lublinie, a bardzo mi brakuje, a widziałem codziennie w Teheranie, to są masy Damawandu, ponad 5000 metrów, 5672 metry, które króluje nad Teheranem, rzadko go widać, no, ale w miesiącach letnich widać, a te ogromne, też wysokie góry otaczają Teheran z północnej i z północno-wschodniej strony, więc to taka jest największa różnica, bym powiedział, panie redaktor.
Bardzo serdecznie, panie doktorze, dziękuję za rozmowę.
Dziękuję panu, dziękuję państwu.
Doktor Bartosz Bojarczyk, Katedra Stosunków Międzynarodowych UMCS-u.